Żeby powiedzieć cokolwiek sensownego o Duchu Świętym, trzeba zacząć od tęsknoty. I to nie takiej tęsknoty rozumianej jako jakieś sentymentalne wspomnienie. Nie chodzi o to, że jak wspaniale było na wakacjach i fajnie by było tam wrócić. Za rok znowu pojedziemy do Niechorza. Ale tęsknoty za czymś, od czego właściwie zależy twoje życie. Tęsknoty za czymś, co może zmienić całe życie, co może pomóc ci, pozwolić ci doświadczyć czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczałeś. Tęsknoty więźnia, który jest od wielu lat w lochu i zapomniał już, jak smakuje świeże powietrze, jak wygląda światło słoneczne. Tęsknoty wędrowca gdzieś na pustyni, który wie, że jeżeli przyjdzie mu jeszcze kilka godzin, czy może dzień wędrować bez wody, to nie przeżyje. Tęsknoty żołnierza, który znalazł się gdzieś w zasadzce i wie, że jeżeli nie przyjdzie mu ktoś z odsieczą, to to będzie jego ostatni dzień. Żeby mówić sensownie o Duchu Świętym, trzeba zacząć od tęsknoty. Odczuwanej dosłownie na poziomie naszych emocji, na poziomie naszych uczuć. Tęsknoty za czymś, co może odmienić nasze życie. Zaczynamy w listopadzie cykl kazań o Duchu Świętym i jednym z celów jest odpowiedzenie na pytania o to, jak Duch Święty manifestuje się dzisiaj. Jak my jako wspólnota podchodzimy do różnych przejawów, mocy i działania Ducha Świętego. Ale tak naprawdę nie chodzi o to, co my możemy powiedzieć jako ludzie. Akurat to, co my jako ludzie mamy do powiedzenia, niewiele się liczy przed Bogiem. Jeżeli już, to będziemy raczej starali się zwracać do Pisma Świętego, zobaczyć, co Pismo Święte mówi na ten temat i tam szukać wskazówek, jak rozumieć Boże działanie. Ale powiem wam, że kiedy osobiście patrzę na to, jak podchodzimy do tematu Ducha Świętego, jak rozmawiamy o Nim, jak mówimy o Nim, wydaje mi się, że jednym z problemów naszego zagubienia, jednym z powodów naszych pytań, jednym z powodów, dla którego czasami tak trudno jest znaleźć odpowiedzi na to pytania, jest nasza perspektywa. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, kiedy myślimy o Duchu Świętym, wydaje mi się osobiście, możecie się ze mną nie zgodzić, że patrzymy na całą sprawę zdecydowanie zbyt wąsko. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy mówimy o Duchu Świętym, to często przedstawiamy Go niemalże jako coś, kogoś, kto ma dopełnić nasze życie. Że Bóg, Chrystus, zesłał Ducha Świętego po to, żeby nam tutaj na ziemi żyło się lepiej. Nie mówimy tego bezpośrednio w ten sposób, ale nasze pytania takie są. Czy ja również mogę otrzymać Ducha Świętego? Co Duch Święty wniesie w moje życie? Czy ja również posiadam jakieś dary? Czy ja również mogę mówić innymi językami? Czy również przeze mnie mogą dokonywać się cuda? W jaki sposób Duch Święty pomoże mi poradzić sobie z tą kwestią? W jaki sposób Duch Święty pomoże mi przejść przez ten problem? W jaki sposób On mnie pocieszy? W jaki sposób napełni mnie mocą? Czy mnie także użyje i w jaki sposób mnie użyje? To są zasadne pytania, ale gdzieś u podstaw jest właśnie to takie dziwne przekonanie, że tu chodzi o nas. I może się zastanawiać, czy to w takim razie tu nie chodzi o nas? Nie chodzi o mnie osobiście? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to potrzebne będą 3 niedziele. Taki dosyć długi wstęp. I to tylko po to, żeby zarysować ogólne ramy odpowiedzi na to pytanie. Ale gdybym miał to ująć jednym słowem, to nie. Nie chodzi o ciebie. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, mówimy o czymś znacznie, znacznie większym. Większym niż ja, większym niż ty, większym niż ktokolwiek z nas. Większym nawet niż nasza społeczność tu i teraz. I jednym z celów, który stoi przed nami na ten najbliższy miesiąc, to ujrzenie właśnie tej szerszej perspektywy. Coś, co wykracza poza mnie, poza to, co ja doświadczam i co to może zmienić w moim życiu. Naprawdę, wydaje mi się, że nie powinniśmy pytać, co Duch Święty może zmienić w moim życiu, ale raczej zadać sobie pytanie, jak my możemy zacząć żyć w tym, co Duch Święty czyni wokół nas. Nie pytaj, co Duch Święty może zmienić w twoim życiu. Pytaniem jest raczej, jak możesz zacząć żyć w tym, co Duch Święty już zmienia. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, będziemy odnosili się do Pisma Świętego. I może w związku z tym nie odpowiemy na wiele innych pytań, które wam się rodzą z Duchem Świętym. Bo wiecie, czasami, kiedy zaczynamy mówić w kościołach o Duchu Świętym, traktujemy ten temat niemalże jak z podręcznika teologii systematycznej. Otwieramy na pierwszej stronie i zaczynamy wypisywać wszystkie wersety, które mówią o tym, dowodzą, że Duch Święty nie jest jakąś bezosobową siłą, ale jest osobą. Wracamy do doktryny o Trójcy Świętym. Wykazujemy, że Pismo Święte przedstawia Ducha Świętego jako osobę boską, równą Chrystusowi, równą Bogu Ojcu. I później po kolei mówimy o Jego działaniu, o Jego atrybutach, mówimy o tym, co On czyni, aż dochodzimy do tematu darów Ducha Świętego, cudów, charyzmatów i tak dalej. Ale żeby odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj sobie stawiamy, teologia systematyczna nie wystarczy. I spróbujemy podejść do tego z perspektywy, którą, jeżeli już, nazywa się teologią biblijną. Troszeczkę inną, bo starającą się opowiadać historię tak, jak przedstawia ją Pismo Święte. Wiecie, różnica między teologią systematyczną a teologią biblijną jest taka jak między książką historyczną a encyklopedią. Teologia biblijna opowiada historię tak, jak ona się wydarzyła. Encyklopedia próbuje wyciągnąć wszystkie różne rzeczy, które możemy powiedzieć na dany temat i zaprezentować je w usystematyzowany sposób. Nie będziemy mówili o Duchu Świętym z encyklopedii. Będziemy mówili z historii biblijnej. A to znaczy, że nie będziemy mówili dużo o Jego osobowości, nie będziemy mówili o Trójcy Świętym, chociaż są wszystko prawdy biblijne, ale akurat gdy te rzeczy się działy, nie zajmowały one ani umysłu apostołów, ani pierwszych uczniów. Przedstawimy Ducha Świętego, historię Ducha Świętego, Jego działania, tak jak właśnie postrzegali ją pierwsi uczniowie Chrystusa, jak postrzegali ją Żydzi, zanim jeszcze Chrystus pojawił się na ziemi. Historię tęsknoty, historię o tym, jak Bóg przychodzi, żeby odnowić cały świat, żeby spełnić marzenia i pragnienie ludu, który stracił to, co kiedyś miał. Wiecie, często jest tak, że kiedy mówimy o Duchu Świętym, zachowujemy się tak, jakby historia Ducha Świętego zaczęła się razem z nami. Z niedawnym przebudzeniem charyzmatycznym. Może z przebudzeniem charyzmatycznym z połowy XX wieku, które miało miejsce w kościołach historycznych. Może z przebudzeniem zielonoświątkowym z początku XX wieku, od którego wziął się Kościół Zielonoświątkowy. Może z jakimś innym, wcześniejszym poruszeniem ducha, przebudzeniem, które miało miejsce 200-300 lat temu. Czasami mówimy tak, jakby chrześcijaństwo zaczęło się 500 lat temu, razem z wystąpieniem Marcina Lutra. Ale nawet jeżeli cofniemy się na sam początek Kościoła, do czasów dzieł apostolskich, jeżeli tam będziemy upatrywać początku historii o Duchu Świętym, to też się pomylimy. Wydarzenia z Dnia Pięćdziesiątnicy nie są początkiem tej historii, ale jej kulminacją, najbardziej kluczowym momentem. Początek tej historii jest nigdzie indziej, ale jak na samym początku. Duch Święty, Jego działanie, Jego obecność towarzyszyła nam, ludziom, temu światu od zawsze. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Duch Święty jest w tej historii od samego początku. Kiedy spojrzycie na słowa, które my przekładamy w naszych Bibliach jako Duch Święty, może już znacie tę kwestię, pojawia się ciekawa zależność, ciekawy problem. Bo to słowo zarówno hebrajskie ruła, jak i greckie pneuma jest naprawdę słowem posiadającym wiele znaczeń. I nawet najbardziej pierwotnym znaczeniem tego słowa nie jest duch, ale tchnienie, wiatr. Większość wystąpień tego słowa w Starym Testamencie odnosi się właśnie do ruchu powietrza. Podobnie jest w języku greckim. Nawet dzisiaj mamy jeszcze pneumatykę i różne rzeczy związane z powietrzem, gdzie się używa słowa pneuma. Tak samo w Nowym Testamencie to słowo używane było do określenia ducha. I nie chodzi o to, że starożytni nie potrafili odróżnić ducha od wiatru. Chodziło raczej o to, że właśnie przez tą nieokreśloność, wieloznaczność tego słowa, oni chcieli wyrazić bardzo ważną prawdę. Że tak jak nasz oddech daje nam życie, tak Duch Święty daje życie człowiekowi, narodowi i światu. Ta wieloznaczność tych słów, to, że czasami nawet nie wiemy dokładnie, jak w którym miejscu przetłumaczyć, czy tłumaczyć jako tchnienie, jako wiatr, czy jak ducha, oddaje właśnie to przenikanie się, że to nie jest coś, co można zamknąć w encyklopedii albo mówić tylko w kościołach, ale Duch Święty to jest sprawa życia i śmierci, istnienia całego świata. Duch to tchnienie, to wiatr, to oddech, to, co daje nam życie. Jak pamiętacie, nawet opisy biblijnego stworzenia zawierają wiele tego odwołań. Kiedy Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi, tchnął w niego swojego ducha. Kiedy później Adam i Ewa byli w raju, czytamy, że Bóg przechadzał się w ogrodzie w powiewie dziennym. Ten wiatr, ten duch, to życie, które było w nim, przeplatają się przez cały Stary i Nowy Testament. I tak naprawdę, kiedy nawet patrzymy na narodziny narodu wybranego, to wiatr i duch były z sobą nierozerwalnie związane. Pamiętacie, kiedy Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone? Czytamy w Biblii, że zerwał się potężny wiatr, który rozsunął wody i mogli przejść suchą nogą przez pomorskim dnie, a kiedy oni przeszli i próbowali to zrobić żołnierze Faraona, te wody wróciły i zamknęły się nad nimi. Kiedy Mojżesz później śpiewa, pierwszy taki psalm, jaki mamy w Biblii, o tym wydarzeniu, mówi właśnie nie tyle o wietrze, tak jak my to rozumiemy, ale o Bożym tchnieniu. Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, strumienie stanęły jak wał, topiele zakrzepły w sercu morza. Rzekł nieprzyjaciel, będę ich ścigał i ich zabiję, ale Ty wionęłeś swoim tchnieniem, okryło ich morze, zatonęli jak ołów w potężnych wodach. Niektóre tłumaczenia wręcz piszą tutaj o tym, że to był Boży duch, Boże tchnienie. I co więcej, jest niesamowity fragment w Księdze Izajasza, który mówi, że to nie były tylko jakieś doświadczenie Bożego działania, ale że wtedy ten naród otrzymał Ducha Świętego. Wspominając o tym, co było w historii narodu izraelskiego, prorok Izajasz pisze: wspominam dowody łaski Pana, wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiego, stając się ich zbawicielem we wszelkiej niedoli. I opisuje tutaj właśnie przejście przez Morze Czerwone. Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich. Gdzież jest ten, który go wyprowadził z morza? Gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest ten, który włożył ducha swego świętego do ich serc? Który ich przeprowadził przez głębiny, jak konia po stepie i nie potknęli się? Tak ich prowadził Duch Pana do odpoczynku. Duch Święty dawał życie człowiekowi. Duch Święty dawał istnienie światu. Duch Święty stworzył ten naród, o którym czytamy w Piśmie Świętym. I tak naprawdę wszystko, co później czytamy w Starym Testamencie o Duchu Świętym, bo tam jest wiele o Duchu Świętym napisane, pokazuje, jak Bóg poprzez swojego Ducha cały czas był obecny w życiu tego narodu. Kiedy budowali pierwszy przybytek, pierwszą świątynię, czytamy, że Duch Święty natchnął szczególną mądrością i zdolnością rzemieślników, aby mogli wszystko wykonać. Kiedy Samson, jeden z sędziów, stawał w obronie tego narodu, czytamy, że Bóg natchnął go siłą. Kiedy Daniel, jako jeden z proroków, wytłumaczył to, co ma się stać w przyszłości, sam król powiedział, że Bóg natchnął cię duchem mądrości. Duch Święty towarzyszył królom, towarzyszył prorokom Izraela, napełniając im mocą i dając im wizję. Duch Święty był cały czas obecny w historii tego narodu. Ale jednocześnie ta historia jest historią bolesną. Jednocześnie ta historia jest historią, żeby powiedzieć, smutną. Bo w tym samym fragmencie, który przed chwilą cytowaliśmy, prorok Izajasz mówi, ale chociaż otrzymali Ducha Świętego wprost do swoich serc, to nie skończyło się dobrze. Bo chociaż on sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu, chociaż podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków, bo rzekł bowiem, wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą, oni byli przekorni i zasmucili Ducha Świętego. I wtedy Bóg przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. Jeżeli pamiętacie historię Starego Testamentu, to jest historia narodu, który otrzymał wiele z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia, ale później poprzez swój egoizm, poprzez swoją grzeszność, poprzez swoje zbłądzenie utracili to. I od tego czasu zawsze za tym tęsknili. Już w księgach Izajasza, kiedy prorok opisuje przyszłe odrodzenie narodu. Bo Izajasz żył w czasach, kiedy upadła północna część tego, co kiedyś było wielkim Izraelem. Kiedy znaczna część tego narodu poszła w niewolę, mówi, że przyjdzie jeszcze czas, kiedy Bóg nas odrodzi. Kiedy znowu staniemy się ludem, kiedy znowu będziemy doświadczać Jego błogosławieństwa. Przyjdzie czas, kiedy będziemy pokutować przed Nim i wtedy będzie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach, w miejscach spokojnego odpoczynku. Chociaż zbłądzili, Bóg przez swoich proroków mówił: słuchajcie, przyjdzie jeszcze czas, kiedy ja was odrodzę. Kiedy znowu wyleję na was Ducha Świętego tak, że wszystko się zmieni. Więc czekali. Z każdym królem, z każdym prorokiem, z każdym rokiem czekali, aż Bóg spełni swoją obietnicę. I kolejny prorok, Joel, mówi: kiedyś przyjdzie czas, że Bóg odrodzi nasz naród. Kiedyś przyjdzie czas, że znowu zakwitną nasze pola, że znowu zaczniemy opływać w dostatki. Dzieci z Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, gdyż przyjdzie czas, że On ześle nam obfity deszcz jesienny. Ześle nam, jak dawniej, deszcz jesienny i wiosenny, bo w Izraelu są właśnie takie dwie pory deszczowe, od których zależy całe ich życie. I Bóg mówi: wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, i mój lud nigdy już nie zazna wstydu. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Bóg zapowiada: kiedy się ukorzycie przede mną, kiedy przyjdzie czas, ja was odrodzę. Ja wyleję mojego ducha i wszystko na nowo naprawimy. Ale zamiast nadejścia tego odrodzenia pojawiła się jeszcze większa klęska. Upadło nie tylko północne królestwo, ale i południowe. Sama Jerozolima została zdobyta, świątynia zburzona i ci, którzy mieli być Bożą światłością pośród narodów, z powodu swojego odstępstwa trafili do niewoli. I prorok Jeremiasz, ten prorok, który był świadkiem tego wielkiego upadku, znowu przekazuje Bożą obietnicę, Boże słowa, że przyjdą jeszcze dni, kiedy ja to wszystko zmienię. Oto idą dni, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze, że złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem i nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy mnie znać będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Prorok, który był zaraz później, Ezechiel, Jeremiasz był w Jerozolimie, a Ezechiel był w Babilonii razem z całym narodem w niewoli, przekazuje bardzo podobne proroctwo i mówi wprost, że tym spełnieniem nowego przymierza, tym prawem, które będzie w sercach ludzkich, będzie duch. Zbiorę was spośród narodów i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępowali według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Kiedy Izraelici mówili o Bożym Duchu, o obietnicy zesłania, wylania Ducha Świętego, dla nich to znaczył powrót do życia, powrót do ziemi, powrót do państwowości, powrót do tego, że na nowo staną się Bożym ludem i będą cieszyli się Bożym błogosławieństwem. Duch Święty to znaczyło odrodzenie i oni na to czekali. Oni tego pragnęli, oni za tym tęsknili. Zaraz później w księdze Ezechiela jest chyba najbardziej poruszający obraz wylania Bożego Ducha, tęsknoty za życiem, które Duch przywraca. I tego, co Bóg czyni, kiedy On w swojej suwerennej mocy zaczyna działać pośród świata, który pogrążył się w śmierci. W pewnym miejscu czytamy, prorok mówi nam, Ezechiel, że Bóg w swoim duchu zabrał go na pustynię, ale postawił go w środku doliny, która była bardzo przygnębiająca. Doliny, która była wypełniona kośćmi. Nawet nie ciałami, ale już kośćmi, suchymi, w których nie było żadnego życia. I postawił mnie w środku doliny, która była pełna wysłych kości. I rzekł do mnie, Bóg do proroka: Synu człowieczy, czy te kości mogą ożyć? I odpowiedziałem: wszechmocny Panie, Ty wiesz. Prorok nawet nie ważył się mieć nadziei, że cokolwiek się może zmienić. A Bóg rzekł do mnie: prorokuj więc do nich, kości wysłe, słuchajcie słowa Pana. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. Pamiętacie? W języku hebrajskim słowo tchnienie, słowo wiatr, słowo duch i słowo Duch Święty to jest to samo słowo. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą. I dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Panem. A gdy prorokowałem, rozległ się głos i oto powstał szum i zbliżyły się kości jedna do drugiej, pojawiły się na nich ścięgna i ciało i powlokła je skóra, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano, i wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie Bóg, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej, z powrotem do ziemi, którą wam obiecałem. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Wylanie Ducha Świętego to było zmartwychwstanie. Wylanie Ducha Świętego to było Boże stworzenie od nowa, od początku. To było przywrócenie życia, to było przywrócenie wszystkiego, co było dla nich cenne. I wrócili. Ale jeszcze przez kilkaset lat nic nie wyglądało tak, jak obiecane było w tym proroctwie, w innych wizjach z Księgi Ezechiela. Jeszcze przez kilkaset lat pocieszali się nawzajem tymi słowy, że przyjdzie czas, kiedy Pan spełni swoją obietnicę i wyleje swojego ducha. Bo owszem, byli z powrotem w Palestynie, w Judei, w Samarii, ale to jeszcze nie był ten naród, który cieszył się wolnością i pełnią Bożego błogosławieństwa. Ciągle jakieś inne moce były nad nami. Grecy, Egipcjanie, później Rzymianie. Ciągle musieli borykać się ze świadomością, że chociaż są już w ziemi obiecanej, nie są tym narodem, którym mieli się stać dzięki Bożej obietnicy. I wtedy, pewnego dnia, już można powiedzieć w naszej erze, nad wodami Jordanu stanął człowiek odziany w skórę wielbłądzią, z długimi włosami, który żywił się miodem leśnym, powiedział, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Jan Chrzciciel, głos tego, który przyszedł przyszykować drogę Pana. Jan głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schylić się i rozwiązać rzemykał sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie was chrzcił Duchem Świętym. Wiecie, co to musiało znaczyć dla tamtych ludzi? Bóg wyleje swojego ducha tak, jak obiecał. On nas odrodzi. On zmieni naszą sytuację. On spełni nasze pragnienie, tą tęsknotę, tęsknotę całego narodu i każdego z nas osobiście, która towarzyszyła nam od lat. I kiedy później Jan, zresztą tę zapowiedź, że Jezus chrzci Duchem Świętym, każdy z ewangelistów powtarza. Każdy z nich mówi ze słowa Jana, że przyjdzie ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym, niektórzy dodają jeszcze ogniem, co jest oznaką sądu. Jan, kiedy kończy swoją narrację, swoją opowieść o Jezusie, kiedy Jezus już zmartwychwstał i staje przed uczniami, mówi do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego jest kulminacją historii, a nie jej początkiem. Jest Bożą odpowiedzią na tęsknotę narodu, tęsknotę człowieka, żeby Bóg uczynił coś, co zmieni całkowicie moje życie, istnienie tego świata. Łukasz opisuje tę historię trochę szerzej. Kończąc Ewangelię, przytacza słowa Jezusa, oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobliczeni mocą z wysokości. A już w Dziejach Apostolskich powtarza te słowa inaczej. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Bóg, Ojciec, spełnia swoją obietnicę. Odnowi ten naród, odnowi ten lud, nawet więcej, odnowi całą ziemię. Gdy więc nadszedł Dzień Zielonych Świąt i byli wszyscy razem na jednym miejscu, oto powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. Pamiętacie tą wizję Ezechiela? Kiedy zaczął prorokować do kości, rozległ się głos i rozległ się szum jakby wiatru. I napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Bóg spełnił swoją obietnicę. Bóg rozpoczął dzieło odrodzenia. Ich tęsknota zaczyna znajdować swoje spełnienie. I kiedy później Piotr tłumaczy zgromadzonym, co się stało, odwołuje się wprost do prorockiej zapowiedzi tego, co miało nadejść. Nie zastanawia się, chwileczkę, jak to wytłumaczyć. Mówi wprost, widzicie, Bóg spełnił swoją obietnicę. To jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie i córki wasze i młodzieńcy widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny i nawet na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dnia ducha mego. Ojciec spełnił swoją obietnicę. Bóg rozpoczął dzieło swojego odkupienia, odrodzenia, odnowy całego świata. Żeby mówić cokolwiek sensownego o Duchu Świętym, trzeba wrócić do tęsknoty. Najlepiej widać tęsknotę Żydów. Tęsknotę za powrotem swojego narodu, powrotem swojej niepodległości. Ale nawet oni byli świadomi tego, że tak naprawdę wylanie Ducha Świętego to coś więcej. W swoim następnym kazaniu Piotr mówi, że to nie chodzi tylko o to, żebyśmy my odzyskali. Zresztą bardzo szybko oni zrozumieli, że nie chodzi wcale o odbudowanie Królestwa Izraela, ale że Bóg czyni rzecz daleko większą. Kiedy po uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego w świątyni ludzie go pytali, co mamy zrobić, on mówi, upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody. Pamiętacie te słowa z Joela, księgi Joela? Bóg ześle swój deszcz na spragnioną ziemię. Późny deszcz jesienny, deszcz wiosenny, tak jak bywało dalej, wcześniej. Aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieku mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wylanie ducha to jedno, ale to jest początek jeszcze większego procesu, który Bóg zapoczątkowuje. Odnowienia nie tylko Izraela, ale odnowienia całego świata. Całego stworzenia. Tego świata, który został zniszczony przez nasz bunt, przez ludzki grzech. Tego świata, który pogrążył się w cierpieniu, w chorobach i w smutku. Bóg mówi, przyjdzie czas, kiedy ja to wszystko odnowię. I my siedzimy i tęsknimy za czasem, kiedy Bóg przyjdzie nam z pomocą. Żeby mówić cokolwiek sensownego o Duchu Świętym, trzeba zacząć od tej tęsknoty. Wiecie, bardzo często jest tak, że my gubimy tą perspektywę. Perspektywę tego wielkiego dzieła, które Duch Święty czyni wokół nas. Kiedy Jezus mówi o tym, że pośle innego pocieszyciela i mówi o tym, co On będzie miał do zrobienia pośród wierzących i na świecie, łatwo jest nie zobaczyć tego, co wszyscy Żydzi widzieli bardzo wyraźnie. Jezus mówi, ja będę prosić Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy. I On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I tak Duch Święty działa, ożywia słowa Chrystusa, które mamy zapisane w Piśmie. On, którego pocieszyciel, gdy przyjdzie, On złoży świadectwo o mnie. I to czyni Duch Święty. Duch Święty daje nam moc do składania świadectwa i sam składa świadectwo o Chrystusie. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i o sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. I to Duch Święty czyni. Duch Święty działa już nawet w ludziach niewierzących, przygotowując ich na przyjęcie zbawienia, jakie jest w Chrystusie. On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. To, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi. To są wszystkie rzeczy, które robi Duch Święty i często o tym mówimy. A zwróciliście uwagę na słowa, które akurat ten slajd rozpoczynają? Słowa, które dla wielu chrześcijan są bardzo dziwne. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, mówi Jezus. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Nie będę was prosił o podniesienie ręki, bo pewnie wielu z was by podniosło. Ale czy pomyśleliście kiedyś, że gdybym ja miał wybierać, to wolałbym, żeby przede mną był Jezus? niż zesłanie Ducha Świętego? Słuchać Jego osobiście, a przynajmniej, żeby On powrócił? Ale Jezus mówi, lepiej dla was, żeby mnie nie było. Bo jeżeli ja pójdę do Ojca, ześlę Ducha Świętego. Dlaczego zesłanie Ducha Świętego miało być lepsze niż przebywanie w obecności Jezusa? I żaden z apostołów nie zaprotestował, tak jak wielu z nas miałby powiedzieć, Jezu, może jeszcze trochę zostań albo wróć trochę szybciej? Dlatego, że oni wiedzieli, że kiedy przyjdzie Duch Święty, wszystko zostanie odnowione. Ten świat zmieni się nie do poznania. Bo to było zapowiedziane także przez proroka Izajasza wcześniej. Dawne udręki poszły w zapomnienie i są zakryte przed moimi oczami. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Bo kiedy Bóg wyleje swojego Ducha Świętego, oni wiedzieli, że wszystko stanie się nowe. To będzie to odnowienie wszech rzeczy. Nie tylko Izrael, ale cała ziemia pozbędzie się bólu, cierpienia, łez, podłości. Pozbędzie się tego wszystkiego, co nas dotyka, co nas przygnębia, co nas przytłacza. I życie będzie takie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, opisując ten moment przejściowy, mówi: sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdy będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Bo wiemy, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Nie tylko ludzie, nie tylko Żydzi, nie tylko poganie, ale cały świat oczekiwał wylania Bożego Ducha. Bo gdy przyjdzie Duch Święty, wszystko stanie się nowe. I minęło kilka lat, minęło kilkanaście lat. Izraelici wcale nie wybili się na wolność. Nie zapanowało Boże Królestwo. Nie było sprawiedliwości i pokoju na ziemi. Rzymianie dalej byli w Jerozolimie, dalej panowały głód, cierpienie, dalej ludzie byli podli, traktowali siebie w okrutny sposób. To prawda, wielu ludzi uwierzyło w Chrystusa i przychodziło do Niego, ale wielu Żydów, tych, do których On przyszedł w pierwszej kolejności, odwracało się od Niego i nie chciało słyszeć, że On jest Mesjaszem. Kolejne lata historii Kościoła dają taki dziwny obraz. Z jednej strony tak, Duch Święty został wylany, ale gdzie jest to obiecane odnowienie wszystkiego? Kolejna zawiedziona obietnica, kolejna zawiedziona nadzieja. Jak sobie poradzić z tym, co mamy przed sobą? To były pytania tamtych ludzi. To są pewnie pytania niejednego z was, kiedy myślicie o tym, co Duch Święty ma robić na tej ziemi. Jeśli On ma odnowić wszystko i został wylany 2000 lat temu, to czemu my siedzimy tu i teraz, w takim kraju, w takim mieście, w takiej rzeczywistości? Jest taki film, Komandosi z Nawarony, dosyć stary. Harrison Ford był wtedy jeszcze młodym aktorem i raczej nieznanym, więc jeżeli on był młody, to naprawdę było wiele lat temu. Historia opowiada o tym, jak grupa komandosów zostaje wysłana na teren dzisiejszej Jugosławii po to, żeby zapobiec natarciu armii nazistowskiej, armii niemieckiej, która ma przejść przez pewien kluczowy most. Ich zadaniem jest wysadzić ten most. Jeżeli go wysadzą, ten atak zostanie powstrzymany. Jeżeli nie, no to losy wojny tam w terenie mogą się odwrócić. I jak to w takich filmach bywa, oczywiście nie wszystko idzie tak, jak trzeba. I w końcu ostatnią szansą, jaką mają ci komandosi, a nawet część z nich, bo zostały tylko czterech, jest wysadzenie olbrzymiej tamy w górze rzeki. Z nadzieją, że woda, która wtedy runie wąwozem, będzie miała na tyle siłę, że ten most zostanie zburzony. I ruszają w samobójczą misję. Jest ich czterech. Jeden jest ranny, akurat ten jeden, który jest specjalistą od środków wybuchowych. Więc tylko pozostałym dwóm, między innymi Harrisonowi Fordowi, tłumaczy, co mają zrobić, daje im materiał wybuchowy i mówi, to powinno wystarczyć. I oni udaje im się pod przebraniem, pod niemieckich mundurach, wejść do tej tamy po to, żeby zdetonować ten ładunek. I kiedy są już w środku, kiedy właściwie odpalają zapalnik, wiedzą już, że nie ma szans, żeby stamtąd wyjść żywym. Że od początku to była samobójcza misja. Będą musieli zginąć tam, razem z tą tamą, jeżeli mają uratować innych partyzantów. Ci dwaj pozostali siedzą gdzieś z boku, patrząc, jak ta tama ma runąć. Odpalają, jest wielki huk, Wiele dymu, coś się posypało, ale tama stoi. Drugi z tych komandosów, który został na zewnątrz, odwraca się do tego specjalisty od środków wybuchowych i mówi, no i co się stało? Co się stało? Czemu to nie runęło? Ostatnia szansa. I wygląda na to, że się nie udało. Ci dwaj, którzy byli w środku, ponieważ odeszli kawałek, zostali ogłuszeni wybuchem i podnoszą się i też są zrozpaczeni. Co się stało? Przecież to wszystko miało runąć, miało nas już tu nie być, a my wciąż żyjemy i ta tama stoi. Co się stało? No a tamten brytyjski, bo to byli brytyjscy komandosi, z takim brytyjskim stoicyzmem mówi, nie martw się, pozwól, żeby natura zrobiła swoje. I wtedy jak akcja przenosi się do wnętrza tej tamy, nagle zaczynają się pojawiać jakieś drżenia. Nagle słychać jakieś trzaski. I za chwilę kawałek betonu w tym tunelu odpada i zaczyna wypływać spod niego woda. Za chwilę pada następny i strumień wody staje się jeszcze silniejszy. Następna scena pokazuje, jak gdzieś w tamie wytryskuje nagle strumień wody i zaraz następny i następny. I za kilka chwil później pada część tej tamy i siła wody zabiera z sobą kolejną część. I zanim to właściwie wszystko dobiega końca, potężna masa wody rusza tym wąwozem w dół na stronę tego mostu. A na moście są już Niemcy. Ostrzeliwują przyczółek z drugiej strony, gdzie tam są partyzanci broniący tego przejścia i już nie mają nadziei. Kiedy Niemcy są na samym środku tego mostu z czołgami, z działami, uderza w nich woda, burzy most i wszyscy są uratowani. Aktorzy hollywoodzcy po raz kolejny uratowali cały świat przed zagładą. Ale wróćcie do tego momentu, kiedy dopiero pojawiają się te pierwsze wytryski wody. Kiedy tama jeszcze stoi, ale ponieważ już jej konstrukcja została naruszona, już zaczynały się przecieki do wnętrza i na zewnątrz, wszyscy, którzy rozumieją, co się dzieje, wiedzą, że teraz to już tylko kwestia czasu. Jeżeli tama już zaczęła pękać, nic już jej nie uratuje. To jest moment, który mamy w Nowym Testamencie. Z jednej strony jest cała potęga Bożego Królestwa, odnowienia wszechrzeczy. Z drugiej strony jest cały brud tego świata i ta tama tego obecnego porządku, który panuje, który oddziela jedno od drugiej. I kiedy przychodzi Chrystus ze swoją straczeńcą misją, kiedy wstępuje w sam środek tego, co najgorsze, kiedy bierze na siebie Boży gniew za nas grzech, kiedy umiera i kiedy zmartwychwstaje, kiedy rozpoczyna się działanie Ducha Świętego, wydaje się, że wszystko z wielkim hukiem powinno zaraz runąć. Ale nie. Ten świat stoi tak, jak stał. Ale ci, którzy wiedzą, co się dzieje, ci, którzy widzą Ducha Świętego, który zaczyna manifestować się jeszcze nie w skali całego świata, ale w skali jednostek, pojedynczych ludzi, mówią, to tylko kwestia czasu. Nowy Testament opisuje Boże odrodzenie, które zaczyna się nie tyle na kosmiczną skalę, co w skali pojedynczych ludzi, ciebie i mnie. Ducha Świętego, który zaczyna swoje dzieło przemienienia w nas. I dla tych, którzy wiedzieli, co się dzieje, to wystarczy. Jeżeli Duch Święty zaczyna działać w nas, to tylko kwestia czasu, aż ten świat runie. I tak apostoł Paweł pisze. Dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków, kształt tego świata już przemija. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to co stare przeminęło, wszystko staje się nowe. To jest język, jakim on się posługuje. Słuchajcie, ten świat zaczyna się walić. I największym na to dowodem jest to, co dzieje się w was. I opisuje Ducha Świętego trzema symbolami. Trzema niezwykłymi symbolami. Mówi, Duch Święty, którego wy macie w sobie. Owszem, to nie jest jeszcze to odnowienie wszechrzeczy, którego czekamy, ale to jest zadatek. To jest rękojmia. To jest zaliczka tego, co Bóg na pewno uczyni. Bo tak jak teraz mamy zadatki, tak jak teraz mamy zaliczki, tak samo w tamtych czasach było. Jeżeli ktoś chciał upewnić kontrahenta, że dokona zakupu, że przyjdzie z pełną kwotą i zabierze to, co należy do niego, dawał mu zaliczkę. I Paweł mówi, wiecie co? To, co przeżyliście osobiście, To, co Duch Święty czyni w was i przez was, chociaż nie jest jeszcze pełnią tego, co ma nadejść, jest Bożą zaliczką, jest Bożą rękojmią. On, który rozpoczął was dobre dzieło, doprowadzi je do końca. Bóg dał nam Ducha, który jest rękojmią, gwarancją, zaliczką całego naszego dziedzictwa. Dał zadatek Ducha do naszych serc. Dał nam jako rękojmię swojego Ducha. Drugi obraz to jest obraz pierwocin albo zaczątku. To akurat pochodzi z rolnictwa, szczególnie tak jak obchodzono święto plonów w Izraelu. Kiedy nadchodził czas pierwszych plonów, rolnicy zbierali ten pierwszy snopek i nazywali go pierwocinami. Jeszcze do żniw było trochę czasu, jeszcze było przed nimi wiele pracy, ale ten pierwszy snopek, który składali go, mieli go złożyć nawet w świątyni jako ofiarę Bogu, był już gwarancją, że to żniwo jest bliskie i będzie udane. Kiedy ci rolnicy, chociaż wiedzieli, że przed nimi jeszcze ciężka praca, szli z tym jednym snopkiem do świątyni, oni już dziękowali Bogu za to, co się stanie. Kiedyś byłem na winobraniu w Niemczech i kiedy gospodarz stawiał na stole pierwsze wino z tego tłoczenia, to było właśnie jakby pierwociny całego tego winobrania, które on zbierał. Które wciąż jeszcze było gdzieś tam na krzakach, ale już było pewne, że w tym roku znowu się udało. I apostoł Paweł porównuje to nawet nie tylko do tego, co ma nadać, ale mówi, że tak jak Jezus był pierwocinami tych, którzy zmartwychwstali, tak samo Duch Święty w nas jest gwarancją, że my również zmartwychwstaniemy. Duch Święty jest tym pierwszym plonem, z którego możemy kosztować. I chociaż jeszcze trochę pracy nas czeka, te plony będą udane. A trzeci obraz to obraz pieczęci. Że tak jak kiedyś ludzie pieczętowali swoją własność, po którą wrócą. Tak jak pieczętowali tych, których otaczali swoją ochroną. Mówi, tak samo Bóg zapieczętował was swoim Duchem Świętym. Bóg dał wam Ducha Świętego jako znak tego, że jesteście Jego ludem, że należycie do Niego nawet więcej, że już jesteście częścią tej nowej rzeczywistości, która ma nastać. Później Paweł pisze, otrzymaliśmy nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Co przygotował dla nas? Zaprzygotował dla nas to, czego ucho nie widziało, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. I ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa. To prawda. Nie zmieniło się wszystko. Ale to, co zaczęło się zmieniać w życiu pojedynczych ludzi, dla Pawła, dla apostołów, dla wszystkich chrześcijan było dowodem. Bóg zaczął wypełniać swoją obietnicę. Teraz to już tylko kwestia czasu. Nie mamy opisanej śmierci apostoła Pawła. Tradycja mówi nam, że zginął w Rzymie, ścięty na polecenie cesarza. Trudno sobie wyobrazić większy triumf władzy świeckiej nad Królestwem Bożym, prawda? Apostoł powołany przez Chrystusa ginie z ręki sług cesarskich za to, że odważył się wystąpić przeciwko mocy Rzymu. Ale jeżeli mogę trochę pofantazjować, wyobrazić sobie, myślę, że apostoł Paweł, kiedy patrzył na tych wierzących, którzy może gdzieś tam byli w tłumie, bo w Rzymie był już Kościół, kiedy wiedział o dziele, jakie Duch Święty rozpoczął i czynił w ich życiu, mówił sobie, tego i tak nic już nie powstrzyma. Bóg rozpoczął swoje dzieło. I ty, i ty, i ty, każdy z was, którzy wierzycie w Jezusa, to, co Duch Święty czyni w was i przez was, jest dowodem na to, że ta tama, że postać tego świata musi runąć. To jest ta szersza perspektywa, o którą mi chodzi, gdy mówimy o Duchu Świętym. Naprawdę nie chodzi o nas. Chodzi o to, że my stajemy się częścią, manifestacją tego, co Bóg czyni. Wiecie, minęło 2000 lat, ta tama dalej stoi. Ale każdy z was, który należy do Niego, każdy z was, przez którego Bóg czyni swoje dzieło, jest kolejnym pęknięciem, jest kolejną szczeliną, jest kolejną dziurą, przez którą zaczyna się przelewać ta inna, nowa rzeczywistość. Jezus w pewnym momencie, podczas jednego ze świąt żydowskich, będziemy o tym mówić za 2 tygodnie, w ostatnim wielkim dniu święta stanął i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Kiedy mówimy o strumieniu, który ma wypłynąć z Twojego wnętrza, proszę, nie myśl, że to jest jakiś niewielki strumień na pustyni, który ma rozlać się w kałuże, w której może niektórzy znajdą ochłodę. Nie myśl, że to jest coś, z czego można zrobić fontannę, do której będą przychodzili ludzie po to, żeby zachwycać, jaka tam piękna, świeża woda płynie. Nie myśl nawet, że to jest początek jakiejś oazy, w której inni strudzeni wędrowcy znajdą schronienie i pocieszenie, patrząc na to, że jednak Bóg pomaga nam w tym ciężkim życiu tu i teraz. Kiedy myślisz o Duchu Świętym, kiedy myślisz o tym strumieniu, który ma wytrysnąć z Twojego serca, myśl właśnie o pęknięciu w tamie. Bóg rozpoczął swoje dzieło. I kiedy my otwieramy się na Niego, na tą nową rzeczywistość, w której mamy uczyć się żyć, Jego moc, Jego siła, Jego rzeczywistość zaczyna przeciskać się przez nas z wielką mocą na ten świat. Stajesz się miejscem połączenia tego, co ma być i tego, co jest. I kolejnym dowodem na to, że kształt tego świata przemija. To naprawdę nie chodzi o nas. Nie chodzi nawet o nas jako wspólnotę. Nie chodzi o to, co Duch Święty może wnieść do Twojego życia. Jak zmienić Twoje życie, chociaż ono na pewno się zmieni. Nie ma innej drogi. Ale chodzi o to, że my jesteśmy częścią czegoś znacznie większego. Dzieła, które Bóg czyni. I to, co On czyni w Tobie, jest dowodem, że Ojciec zaczął spełniać swoją obietnicę. I On doprowadzi ją do końca. Któregoś dnia ta tama runie. Któregoś dnia ta woda popłynie wąwozem i zmyje wszelki brud. Któregoś dnia nasza tęsknota zostanie zaspokojona. A do tego czasu niech płynie przez Ciebie jak tylko może. Bądź takim wyłomem w murze więzienia. Niech ci, którzy są w środku, niech Ty sam poczują ten pierwszy smak świeżego powietrza i na nowo zobaczą słońce. Niech to będzie chmura, która pojawia się nie wiadomo skąd na pustyni i zaczyna padać deszcz, który daje Ci schronienie przed słońcem i wodę, której tak bardzo potrzebujesz. Niech to będzie odgłos, nie wiem, samolotu, czołgu, jakkolwiek sobie wyobrażasz tą sytuację. Boga, który przychodzi Ci z odsieczą w tej beznadziejnej sytuacji, w jakiej być może się znajdujesz. Ojciec spełni swoją obietnicę. Nawet jeżeli to potrwa jeszcze jakiś czas, ci, którzy wiedzą, co się dzieje, rozumieją, że teraz nie da się tego powstrzymać. I Duch Święty, który jest we mnie, w Tobie, w każdym z nas, jest tego największą gwarancją. Kiedy myślimy o Duchu Świętym, myślmy o większej perspektywie. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego, co On czyni, aby odnowić cały świat.